Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla Ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. W Radiu Gdańsk Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi Twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
Dobry wieczór Państwu i dobrych wierszy Państwu.
Dobry wieczór, dobrych wierszy.
Michał Piotrowski
i Antoni Pawlak.
Święta już za nami, w zasadzie wiosna za oknem. I a propos tej wiosennej pogody, ja pozwolę sobie przeczytać wiersz pod tytułem Niespodzianka. Od tego chciałbym zacząć. Pozwolicie Państwo, pozwoli Szantku.
Niespodzianki mile widziane są.
Marcin Świetlicki. Króciutki wiersz. Niespodzianka. Zima minie, wiosna przyjdzie ukochana. Śniegi spłyną, lody zginą, wyjdzie trup z bałwana. To, co skryte dotąd było, ujawnione wnet zostanie. Wiosna przyjdzie, o jak miło, trup w bałwanie.
To bardzo, bardzo ładne. Ale to skoro święta się skończyły, to postanowiłem nas wszystkich i ciebie i państwa dosmucić troszeczkę.
No dobrze.
Smuteczek nie będzie wielki, bo te smutne wydarzenie zdarzyło się bardzo dawno temu. Otóż w 1996 roku pisarz polski Józef Ignacy Kraszewski spadł z pierwszego miejsca Księgów Rekordów Guinnessa. Mhm. Był na tym pierwszym miejscu, albowiem był uznawany za pisarza, który napisał najwięcej książek w życiu, bo napisał przeszło 200 powieści w prawie 500 tomach.
Czyli miał taki rozmach, można powiedzieć.
I to dosłownie rozmach, bo on to pisał ręcznie. Przecież nie było wtedy maszyn do pisania komputerów i tak dalej. Ale ciekawe jest to, kto wszedł na to pierwsze miejsce. Czyli teraz paraduje w żółtej koszulce lidera. Otóż jest to pisarz brazylijski. Nie wiem, czy potrafię poprawnie przeczytać jego nazwisko, ale pan nazywa się José Carlos Joaquim de Alpoim Inone.
No, no, prawie poprawnie.
Trudno jest strasznie nazwisko. I otóż ten pan w ciągu 10 lat do właśnie tego 96 roku napisał, uwaga, 1046 powieści, fantastycznych westernów i horrorów.
No.
Przez 10 lat ponad 1000 powieści, więc ja sobie wziąłem kalkulator, no bo ja słaby z matmy byłem.
Jak to przypada na dzień na przykład?
I to jest tak, jeżeli przyjąć dla ułatwienia bez lat przestępnych, że rok ma 365 dni, to 10 lat to jest 3650 dni, tak? Czyli na napisanie jednej powieści on musiał przeznaczać niecałe 3,5 dnia. 3,489,48 i tak dalej, i tak dalej. Prawie jak liczba pi.
No.
A przecież nie pisze się 24 godziny non-stop. Tak? Musisz zrobić czasami sobie jakąś przerwę, a to coś zjeść, a to się czegoś napisze, a to się na przykład wysikać. I to już jest rekord, przy którym można powiedzieć tylko jedno. Pełen szacun.
No, tylko ciekawe, wiesz, jak fizycznie potem te powieści wyglądają, bo może to są takie...
I co o nich krytycy?
No.
Chociaż, i czytelnicy.
Wiesz, no, są takie przypadki wśród pisarzy, że ktoś siadał... Jacka Kiriaka Podziemni są tak napisani na przykład, że on po prostu wrócił... To się wyjaśnia na samym końcu tej książki. On opisuje historię swojej miłości do pewnej dziewczyny. I opisuje tą historię tak ciągiem, jak ją poznał, jak tam się jakoś bliżej zapoznawali, jak gdzieś krążyli po różnych miejscach, po czym ze sobą zerwali i kończy całą tą powieść, takie zdanie, i wtedy wróciłem do domu i napisałem tę książkę. I faktycznie to było tak, że on wrócił do domu, zamknął się w tym domu z taką, bo wtedy nie było, znaczy maszyny do pisania były, co prawda, ale były takie role papieru, więc on taką rolę papieru wkręcił. I zaczął pisać i pisał tak długo,
aż mu się skończyło.
Oczywiście posiłkując się wszystkimi możliwymi dopalaczami, tak to nazwijmy, aż całą tą historię się wypluł. Także no, pewnie no można, tylko pytanie, czy...
taką jedną powieść, a ten zrobił ponad
czy dałby radę dokładnie tysiąc razy coś takiego zrobić.
No ale też szybko wróćmy ze smutnych tematów może.
To ja tylko powiem, że wiesz, że to też jest jakby budujące, że ktoś napisał 1000 powieści, tylko co z tego, skoro ostatnie wyniki czytelnictwa, badania czytelnictwa w Polsce pokazały,
no, tak,
że 37 Polaków przeczytało
37%,
jedną książkę. tak?
A bodajże roku. Około 10 milionów Polaków nie ma żadnej książki w domu.
Czyli sobie amuzą tak naprawdę ten autor tak. pisze i wielu innych też. No a skoro zdarza się tak, że niektórzy nasi krajanie nie czytają, to może umówmy się tak, że to my będziemy Państwu czytać na przykład dobrą poezję.
Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi Twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
I tutaj znowu płynnie przejdę do naszej skrzynki, dlatego że mam...
No, z wrodzoną sobie inteligencją to zrobiłeś.
No, widzisz, no, tak chciałem to zrobić bez zaznaczania tejże, ale no dobrze, okej. Okay. Pan Łukasz przysłał w mailu wiersz Przejmująca przestrzeń. Mężczyzna spojrzał na równinę. Chłodny lancet wiatru ciął siną bliznę horyzontu. Chmury, jak smugi smogu, dławiły słońce w kolorze stali, dusząc zimne promienie. Mężczyzna zatrzymał się, klatka po klatce, obracając głowę w kierunku wzgórz. Zupełnie jak wtedy, gdy samotnie układał się do snu na wydmach innych planet. To nie on jej poszukiwał, to Aza znalazła jego. Sanktuarium wewnątrz sanktuarium, tak realne, że to on stał się złudzeniem, bladym mirażem. Jest w tym tekście bardzo fajny klimat, moim zdaniem, i tutaj podoba mi się ta metafora na początek, chociaż ona być może jest trochę za mocno cięta, natomiast...
Ale jest konsekwentna.
Natomiast bardzo, bardzo ładna, chłodny lancet wiatru ciął siną bliznę horyzontu. No to jest pewnego rodzaju nagromadzenie, tak? Bo mamy tutaj jedno silne narzędzie zetknięte z drugim. Mamy chłodny lancet wiatru i tą silną bliznę horyzontu. To są takie dwa mocne akcenty. Jak one się zderzają ze sobą, to jest...
Ale on jest dosyć konsekwentny w obrazowaniu, bo tam jakby w każdym fragmencie troszeczkę inne obrazowanie jest, ale trzyma się pewnej logiki, tak? Ja mam tu zastrzeżenie, szczerze mówiąc, największe do tytułu.
Przejmująca przestrzeń.
Czy musi być to słowo przejmująca, prawda? Bo ona tak naprowadza jakby troszeczkę łopatologicznie. Ale...
Natomiast cała reszta jak najbardziej i bardzo ładne takie wyjście z tym takim zakończeniem, z tym bladym mirażem na końcu. No, myślę, że jak najbardziej tutaj więcej uwag do tego nie mam.
No to może teraz przejdźmy do pani Iwony, która o sobie nic nie napisała, natomiast przysłała wiersz.
To trudno nam będzie do niej przejść, ale mogłaby ale chociaż adres podać na przykład.
Tak, ale to przejdźmy do wiersza.
Przejdźmy do wiersza, pani Iwony.
Wiersz zatytułowany jest Święty Paweł wymaga. Święty Paweł wymaga za dużo. Szanuj go, choćby rozum stracił. A ja? Ja straciłem siłę, a on nie. Ja przestałam chodzić, on nie. Ja piszę wiersze, on nie. Więcej rozumiem, on jest stary, ja nie. On jest chory, ja też. Może nie rozumiemy siebie. I on mi się podoba, ten wiersz. On jest pełen takiego właśnie zawieszenia, takich niedomówień. To jest taka zgrabna wariacja na temat cytatu ze świętego Pawła, szanuj go, choćby rozum stracił, prawda? Jest w tym coś pociągającego.
Wiesz, ja na początku się zastanawiałem a propos tego powtórzenia, że ja nie i tak to tam wraca, czy to nie jest tak za bardzo wprost i katarynkowo, ale wiesz, po wysłuchaniu całości wydaje mi się, że nie, że to się akurat tutaj broni i jak najbardziej taką, to jakby to pokazuje pewną konsekwencję jakby niż, no nie wiem, no to się ładnie zamyka potem.
Tak, i poza tym on mnie ujmuje jeszcze tym, że jest to jakby taki wiersz o zmaganiu się ze sobą, o zmaganiu się z pewnymi wartościami, tak? Oraz on ma w sobie gdzieś tam podskórnie, znaczy ja nie wiem, czy mam rację, ale czuję w nim jakąś tragedię. Prawda? Coś w tym jest. Ale właśnie przez to niedopowiedzenie to pozwala na interpretację w różne strony i to bardzo cenne jest.
No dobrze, to skoro był święty Paweł, to może teraz Franciszek. Ale nie święty, bo to pan Franciszek. Bardzo krótki tekst, ale bardzo mi się spodobał, bo de facto to jest wierszyk, można powiedzieć, raptem trzy linijki. Natomiast posłuchajcie państwo, posłuchają tak...
Dobrze, aby Franciszek jest bohaterem czy autorem?
Nie, to jest... Pan Franciszek jest autorem.
Rozumiem.
Wiersz zatytułowany jest Kobieta z miseczką.
Już wieloznaczny,
przecież. No, właśnie. Przenośnie typu push-up. dla równowagi w powietrzu, nawet motylki.
Patrzyj, coś tak jakby...
I widzisz, i jakby...
Jakby haiku, nie?
Panie Franciszku, bo to jest kapitalna sprawa, bo pan tutaj, no to... Nie wiem, jak troszeczkę mi się to kojarzy właśnie z haiku, z takim właśnie, z taką chwilką uchwyconą, ale to jest strasznie wieloznaczne. To jest dużo takiego mięsa i takich właśnie kolejnych warstw, które można sobie tam z tego króciutkiego przecież tekstu wyciągać. I mamy tą kobietę z miseczką, czyli no jakby tu odwołania takie potwierdzone potem tą przenośnią typu push-up. A nawet motylkami, prawda, które też są elementem tej kobiety. Bardzo, mimo wszystko, bardzo wiele erotyzmu z tego tekstu wyziera. Wychodzą z niego takie bardzo fajne smaczki.
Ale właśnie nie wprost.
Ale właśnie nie wprost. Tak. I moim zdaniem to jest strzał w dziesiątkę. Także tutaj naprawdę nie trzeba powiedzieć niczego więcej. Drobne danie, po którego konsumpcji wychodzisz całkowicie nasycony, prawda? Także...
Tak.
No, nie wiem, ja jestem pełen zachwytu. Także, panie Franciszku, jak ma pan jeszcze więcej takich drobiażdżków, to ja chętnie się zapoznam. Masz tam coś jeszcze, czy ja mogę jechać dalej? Bo ja,
Słuchaj,
ja mogę jechać dalej.
Mam. Napisała pani Danusia, że chciałaby się podzielić z nami i z państwem oczywiście wiosennym nastrojem. Czy ja akurat na czasie?
No, to tak trochę nawet do tego trupa wołowania.
Tak. Wiersz pani Danusi jest zatytułowany Wiosna tuż, tuż. Czy to wiosna? W mym ogrodzie jasne słońce wschodzi, odbija się w kałuż wodzie, promyczkami brodzi. Słońce grzeje coraz śmielej, lecz w niektórych miejscach mokradeł tu wiele, ścieżki nie do przejścia. A gdy ziemia wchłonie wodę niczym gąbka, wnet na ścieżkach łonie, będziesz mógł znów stąpać. Trawa zeszłoroczna rozpościera swój plet, zieleń jej już mocna, gdzie kopce ma kret. Ziemia szarobura, jeszcze taka śpiąca, skuta mrozem skóra, kwieciem już pachnąca. Przebiśniegą w śniegu, łebki już wyjrzały, prężą się w szeregu, ich mundurek biały. Pierzyn wioski nieśmiało budzą się z ukrycia, słońca jeszcze mało, by wskrzesić do życia. A krokusy w trawie, nie bojąc się śniegu, w tęczowej oprawie lśnią w swym wybiegu. Wczesne tulipany, pąki ich spękane, niczym młode panny rumieńcem oblane. Ileż w nich intrygi kwitnieniem taiły, płonące łodygi w liściach swych tuliły. Przestań się już smucić, wpadnij do ogrodu, twój uśmiech przywróci suchy owoc głogu. To jest taki ładny obrazek budzący się wiosny, kwiaty i tak dalej. Czasami mam wrażenie, że niektóre z tych rymów są lekko naginane.
Ale wiesz, bo rozmawialiśmy o tych rymach,
tak,
i rozmawialiśmy o tym, że one czasami są nachalne i czasami nie warto. A tutaj z kolei ja ci powiem, że ja jestem jakby... Moim zdaniem ten wiersz nawet z takimi delikatnymi niedoskonałościami się broni. Tutaj, pani Danusiu, ja jak najbardziej jestem za taką formą, dlatego że, no faktycznie, bo mamy tutaj na przykład, ja sobie akurat zwróciłem uwagę na sekundę, tylko niech to znajdę. A właśnie, a gdy ziemia wchłonie wodę niczym gąbka, wnet na ścieżkach łonie będziesz mógł znów stąpać. No to łonie jest ewidentnie konsekwencją tego wchłonie wcześniej, tak? Bo no, ścieżki nie mają łona, no to jakby to można inaczej załatwić, jakąś inną, bardziej pasującą formą, tylko to by wybiło z kolei
ten rytm. Jak mówię, ten wiersz ładnie idzie.
Natomiast on ładnie idzie, on ładnie płynie, on ma rytm.
I niestety ma te 2-3 wpadki.
Ale to go nie dyskwalifikuje.
Nie, w żadnym wypadku.
Poza tym, pani Danusiu, bo co jest ważne, to, że to nie są takie nachalne, częstochowskie rymy, tylko mamy tutaj takie rymy niedokładne. Śmielej, wiele, gąbka stąpać. To już jest, to świadczy o takim wyczuciu, że pani czuje to takie podskórne mrowienie, że ten rym gdzieś tam występuje, z tym, że on jest niedokładny, bo to są ewidentnie rymy, tak patrząc z perspektywy
dobrze,
poetyki.
Dokładnie, prawda?
Natomiast to o wiele ładniej się układa i o wiele naturalniej wychodzi potem w czytaniu, w odbiorze wierszy.
Nie, dokładnie,
To narzuca rytmikę i rym, natomiast w takim odbiorze czytelniczym, czy właśnie gdybyśmy tego słuchali, to po prostu płynie no tak ładniej.
No potoczy się, to nie jest takie patataj, 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 prawda?
Także, a to zresztą pani Danusiu skojarzył ten wiersz, mój syn ostatnio właśnie się uczyli się na pamięć wiersza o wiośnie, no takie podobne klimaty, także myślę, że to spokojnie tamten wiersz z tym mógłby w podręczniku gdzieś pokonkurować i oba jak najbardziej do nauki i do tego, żeby potem z tego na przykład jakąś szóstkę wiosenną dostać.
Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
Na koniec ciekawostka, bo ja jestem wielkim miłośnikiem różnych takich literackich ciekawostek i około literackich też. I no, ostatnio mówiliśmy o rzeczach poważnych, o poecie wolności, natomiast warto przypomnieć, że odbywa się co roku taka zabawa, taki plebiscyt na najdziwniejszy tytuł książkowy i faktycznie te tytuły każdego roku są wybierane gdzieś tam z literatury na całym świecie. I w tym roku rywalizację w plebiscycie wygrał tytuł Zbyt nadzy dla nazistów.
No, tak.
Tytuł dziwny, ale jak się okazuje, jest to biografia brytyjskiej grupy wodewilowej, która w 1936 roku w Berlinie miała występować i ten występ rozwścieczył Goebbelsa. No i on był przeciwny kolejnym występom. No straszna taka historia w ogóle tam się z tego wiązała. Natomiast tytuł zdobył, ale zaledwie pół punkta procentowego wygrał z drugim kandydatem, mianowicie analiza kulturowa odbytu.
No ostro.
To już ostro. A jeśli by spojrzeć na poprzednie edycje, to mieliśmy tutaj takie tytuły jak ubiegłoroczny zwycięzca Nieznajomi mają najlepsze cukierki. W 2014 roku wygrała książka zatytułowana Jak robić kupę na randce, a w 2013 Goblinoodporny kurnik.
Ale ja ci powiem, że tytuł, który zapamiętałem jeszcze z okresów liceum i który mi się strasznie podoba zresztą i który też jest taki trochę odlotowy, to jest tytuł jednego z opowiadań Salingera, autora buszującego w zbożu, Wyżej podnieś się strop cieśle. Jest w tym jakaś poezja w tym zdaniu.
No, ale jest coś takiego, wiesz, ja na przykład przez jakiś czas miałem też takie idee fix, czy jak to się mówi, żeby właśnie, bo przyciągały mój wzrok książki o nietypowych tytułach i ja te książki kupowałem, niezależnie od tego, czy one potem były dobrą literaturą, czy nie.
To na pewno masz w domu książkę powieść Michała Choromańskiego Schodami w górę, schodami w dół.
Tak, ale na przykład książka Jak bez wysiłku kochać się z Murzynem. Książka, która znalazła się na mojej półce, mimo tego, że jakby no, samo pytanie pozostaje w niej otwarte i to jest bardzo, bardzo ciekawa powieść o takich właśnie początkujących aktorach w Nowym Jorku. Natomiast tytuł ewidentnie przyciąga wzrok wszystkich gości.
Zdecydowanie.
Zwłaszcza, że zaraz obok znajduje się książka Potencjał erotyczny mojej żony, a jeszcze kawałek dalej stoi, no, z jednej strony Młotna czarownica, klasyczne wydawnictwo, a z drugiej strony Samotny seks, kulturowa historia masturbacji. Także jakby no, zestaw książek, który przykuwa uwagę i nie pozwala ci przejść obojętnym.
To w początkach lat, na przełomie lat 60. i 70. poeci polscy mieli bardzo takie długie, ale interesujące tytuły. Jarek Markiewicz wydał tomik Przyszedłem zapytać o imię czasu, które wnoszę. Intrygujące, prawda?
Tak.
Krzysztof Karasek miał taki tomik Rewolucjonista spod kiosku z piwem.
No, to już takie bardziej wprost, ale też ciekawe.
Nie, ale było dużo takich, to wtedy jakaś taka, takie było szaleństwo, taka moda na tego typu tytuły i to naprawdę było bardzo ciekawe. Przeważnie to były zresztą fragmenty wierszy z tego tomu.
No, teraz przecież hitem jest, takim bestsellerem światowym jest książka Idź postaw wartownika. Też bardzo dwuznaczny moim zdaniem tytuł.
Troszeczkę.
No, to może tym się...
I z tą dwuznacznością...
Z tą dwuznacznością państwa zostawmy.
Na tydzień przynajmniej.
Na tydzień.
Przemyślimy sobie to wszystko. I czekamy na wiersze oczywiście, proszę państwa.
Dokładnie.
Czekamy na wasze wiersze.
wiersze@radiogdańsk.pl. Tam możecie te wiersze do nas przysyłać. Do usłyszenia.
I dobrze się pisze słuchając Radio Gdańsk.
Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. W Radiu Gdańsk Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze, nadesłane do naszego radia.